7,5 minuty po godzinie 13, czas na rozmowy jedynki. Rafał Ziemkiewicz, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i witam naszego gościa. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witamy w Polskim Radiu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przypomnę jeszcze tylko państwu telefon 645 22 66, bo rozmowy jedynki toczą się również z udziałem słuchaczy. 022 kierunkowy do Warszawy. Jeśli spoza granic Polski ktoś, to wcześniej jeszcze kierunkowy 48. Panie doktorze, ile interwencji pan podejmuje mniej więcej w ciągu, powiedzmy, miesiąca?
O, wie pan, w ciągu roku, w zeszłym roku przyszło spraw do nas 57 tysięcy wniosków czy skarg. My podejmujemy z tego około 60%, bo nie wszystkie się nie nadają. Inaczej, około 60% spraw ogranicza się do udzielenia wstępnej porady prawnej, dlatego że w Polsce okazuje się, że nie tylko jest ciężko korzystać z instytucji, które niechętnie reagują na środki prawne, ale także nasi obywatele nie mają pewnej wiedzy. W związku z tym...
Czyli na przykład piszą od razu skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie, która tak naprawdę, no, z którą się powinien zwrócić, nie wiem, do sądu, tak? Albo do jakiejś
tak,
tam
albo
instancji lokalnej.
Tak, albo gdzie jakaś porada prawna prosta wystarcza. Prosta i wstępna, dlatego że my oczywiście nie możemy przejmować tego i zajmować się prowadzeniem takich spraw, do których my nie należymy. Resztę podejmujemy, chociaż niektóre sprawy nie nadają się do podjęcia. Jeśli święty Mikołaj ma dać komuś Rolls-Royce'a. Kiedyś miałem taką miłą wizytę, którą wspominam z takim jakimś rozczuleniem. Bardzo miła starsza pani przyszła do mnie, że 20 lat temu sprzedała willę, a chciałaby ją teraz podarować swojemu wnuczkowi.
No, a to są, myślę, oczywiście nieuniknione sprawy, że skoro jest taka możliwość, to niektórzy traktują Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jako miejsce, gdzie można się wyżalić po prostu.
Ja to rozumiem i my jesteśmy do tego również.
Ale proszę powiedzieć, jeśli liczyć takie sprawy naprawdę poważne, gdzie pan, czytając wniosek, nie ma wątpliwości, że tutaj obywatel został w niecny sposób potraktowany przez państwo, że zostały jego prawa naruszone, że dzieje się coś złego, to czy liczba takich wniosków wzrasta, czy maleje? A zwłaszcza, czy porównywał pan to na przykład ze statystykami z czasów poprzednich Rzeczników Praw Obywatelskich?
Ona w ostatnim roku wzrosła w ogóle ilość skarg o około 14%, a naszych rozmów telefonicznych około 10%, tych, gdzie właśnie radzimy coś komuś za pośrednictwem telefonu. To jest znaczący wzrost, który gdyby postępował w takim tempie, to by się okazało, że moje biuro byłoby zakorkowane.
A proszę wybaczyć, że ja tak jeszcze ciągle statystycznie chcę na to spojrzeć. Jak wytłumaczyć to, że my jesteśmy rekordzistą, my jako Polska jesteśmy chyba rekordzistą w tej chwili, jeśli chodzi o liczbę spraw przegranych przed Trybunałem Europejskim, gdzie obywatele polscy, no, skarżąc swoje państwo, uzyskują bardzo często wyroki przyznające im słuszność.
Tak, w kwestiach przewlekłości postępowania na przykład.
No nie... właśnie chciałem powiedzieć, że to głównie tę statystykę wyrabiają dwie dziedziny, czyli przewlekłość postępowania w sądach. Skarżą się do Strasburga ludzie, którzy się latami nie mogą doczekać załatwienia swojej sprawy w sądzie, prawomocnego wyroku. I druga rzecz to, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, są skargi na urzędy celne.
Tak,
na rozmaite nienależnie wymierzane cła, opłaty, które są tak naprawdę, no, to
jeszcze trzecie
to Strasburg korupcją.
Pozbawienia wolności, aresztów, zatrzymań, aha, to są sprawy...
Co też się wiąże z przewlekłością postępowania.
Oczywiście, bo to jest skutek. Przyczyną jest przewlekłość, skutkiem jest przewlekłość stosowanego aresztu. I w większości tych sprawach obywatele nasi otrzymują satysfakcję w Strasburgu, a nie w Polsce. I to jest rzeczywisty problem.
A czy to nie jest troszkę klęska pańskiego urzędu, jeżeli Polacy się muszą skarżyć do Strasburga, jeśli pan nie jest w stanie im pomóc w tym systemie prawnym, który w Polsce istnieje?
Gdybym 10 razy robił tyle, co robię, też bym nie był w stanie. Nie jestem w stanie zmusić przy pomocy użyciu siły fizycznej, chociażbym może chciał w niektórych przypadkach. Używam środków prawnych.
Te środki ustawowo pan nie ma kompetencji używania siły fizycznej, więc...
Jeszcze nie i czasami zaczynam tego żałować. Po 2 latach sprawowania urzędu, kiedy sądziłem, że mam tak szerokie i mocne środki, okazuje się, że czasami się obijam jak ćma o lampę. Czy to jest klęską urzędu? Do pewnego stopnia oczywiście tak, ale bardziej jest to klęską niedostatku tego, co w cudzysłowie nazywamy stanem państwa prawa w Polsce.
No właśnie, chciałbym, żebyśmy o tym chwileczkę porozmawiali, bo ta statystyka strasburska pokazuje, że Polacy głównie się skarżą na swój wymiar sprawiedliwości i sądzę, że gdyby taką statystykę zrobić, albo być może ona jest gotowa u pana w urzędzie, to pewnie też większość skarg dotyczy decyzji rozmaitych sądowych.
Tak, i jak powiedziałem, i to raz jeszcze powtórzę, przewlekłości postępowania i dodam do tego, że jeżeli mamy szereg różnych praw na papierze, w konstytucji, w ustawach, to one są czysto papierowe, jeśli nie możemy ich wyegzekwować w sądzie, bo kto ma przyznać nam rację wtedy, kiedy są nierespektowane?
No ja jeszcze w takim razie sięgnę po taki raport Banku Światowego, który jest co roku robiony, Doing Business to się nazywa, czyli raport o tym, jakie są warunki dla przedsiębiorczości w różnych krajach. Tam są bardzo konkretne rzeczy badane i porównywane. Pan na pewno zna, ale słuchaczom wyjaśniam. Są tam różne rzeczy porównywane, takie bardzo sprawdzalne. Ile urzędów trzeba odwiedzić, żeby założyć firmę, ile dni trzeba przeciętnie, żeby zarejestrować firmę, jak wyglądają stosunki z rozmaitymi urzędami skarbowymi. No i właśnie jest taka dziedzina, w której od lat przodujemy. Niestety niechlubnie. Mianowicie, ile dni trzeba na to, żeby na drodze prawnej wyegzekwować należność? W 2 lata temu, według tego raportu, było to jakieś ponad tysiąc tak. Na pewno. Nie, a w ubiegłym roku, no, można powiedzieć, nastąpiła pewna poprawa, bo jest to 957 chyba 7 dni, jeśli mnie w tej chwili pamięć nie myli. Ale to trwa od tak wielu lat, że no, wydawałoby się, iż ktoś powinien już zwrócić uwagę na to, że polski system wymiaru sprawiedliwości się zatkał, jest niedrożny, kompletnie nie funkcjonuje.
Proszę pana, pan powiedział, że ja to powinienem znać. Ja powiem więcej. Ja to wydawałem i wydaję. To znaczy najpierw
powiedziałem, że pan to zna.
Fundacja Jusset Lex to wydawała na licencji Banku Światowego i teraz jest jednym z wydawców, chociaż ja już nie jestem prezesem zarządu tej fundacji. Czyli mam w tym swój udział. I te raporty są znakomite. One powinny być po prostu wzięte jako dyrektywa do działania. Na przykład egzekucja długu, o której pan powiedział, około 1000 dni. Na przykład długość założenia firmy, ale także czasokres jej likwidacji. Gdzie indziej profesor Kierzun, mój przyjaciel, opowiadał, jak przez telefon w ciągu 15 minut zakładał firmę w Kanadzie. No,
możemy marzyć.
Jak ja zakładałem moją fundację Jusset Lex na początku lat 2000, to już nie powiem, jakie miałem myśli, bo to one by zabrzmiały absolutnie nieakceptowalnie. Natomiast ja nie mogłem założyć fundacji. Nie mogłem założyć. Na to się składa jeszcze, ja powiem jednak panu i słuchaczom anegdotę, na to się składa brak rozsądku zwykły. Pamiętam, że referendarz, który to prowadził, w pewnym momencie mnie poprosił, czy pan może udowodnić, że fundacja istnieje. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale to jest fakt powszechnie znany, ale mogę przedstawić sprawozdanie. Teraz, a czy 12 członków Rady Fundacji mogłoby przedstawić zaświadczenie, powinno przedstawić zaświadczenie o niekaralności? Ja zbladłem i powiedziałem, Wysoki Sądzie, ale tam jest 4 członków House of Lords. Jak ja się zwrócę do 4 lordów angielskich, żeby mi przedstawili zaświadczenie o niekaralności? A poza tym jest rektor KUL-u, poza tym jest pan prezydent Kaczorowski. No to niech pan złoży oświadczenie, niech pan napisze, że... Ja mówię, czy mogę złożyć oświadczenie jako jednoosobowy wówczas zarząd fundacji? Tak, dostałem.
Ale dlaczego się urzędnicy u nas tak zachowują, czy jak to pan mówi, sędzia w tym wypadku? Czy to jest kwestia jakiejś takich mentalności, czy mają jakieś takie przedziwne przepisy, które zmuszają
do takiego traktowania obywateli? Nie, braku rozsądku i druga rzecz, chęcia zepchnięcia sprawy, bo to chodziło o odroczenie, prawda?
Aha, żeby dłużej
tak trwało. Tak, ja wtedy sobie pomyślałem, Boże, ile on mi miesięcy dołoży, więc stałem i powiedziałem, według mojej najlepszej wiedzy, wszyscy członkowie Rady Fundacji są niekaralni, za wyjątkiem, i tu zrobiłem dramatyczny oddech pre pana prezydenta Kaczorowskiego, który w swoim czasie skazany był na karę śmierci. Na to on się zawahał i powiedział, mam nadzieję, że to było przestępstwo polityczne. Ja wtedy odmówiłem potwierdzenia tego, powiedziałem, nie mogę się wyrażać całkowicie. No i sobie myślałem, teraz chciałbym, żeby mi odmówiono rejestracji fundacji. No ale tutaj ta konfrontacja doprowadziła do tego, że mi ją zarejestrowano jako organizację pożytku publicznego, bo to wtedy było, chodziło o to.
W tym wypadku obyło się i tak bez wymogu przesłuchania Michaiła Gorbaczowa na przykład.
Ani prezydenta Kaczorowskiego.
Panie Grzegorzu, muszę o to spytać, bo wydawało mi się, że sędzia, który prowadzi proces w sprawie grudnia 70, masakry na Wybrzeżu, no, pobił rekord pomysłowości, jeśli chodzi o przedłużenie postępowania, zarządzając, że 3600 świadków ma być przesłuchanych, chociaż oni oczywiście nic do sprawy nie wniosą, bo przesłuchuje się ludzi, którzy po prostu byli na ulicy w grudniu 70 roku i do których strzelano, a proces ma ustalić odpowiedzialność to, kto wydał rozkaz, więc ci ludzie nic do sprawy nie wnoszą. Nawiasem mówiąc, pan chyba wystąpił do ministra Ćwiąkalskiego
o wyjaśnienie.
Tak. I minister Ćwiąkalski się publicznie przy mediach zobowiązał, że w ciągu miesiąca takie wyjaśnienie, takiego wyjaśnienia udzieli.
Ja otrzymałem takie wyjaśnienie. Otrzymałem, ale ono jest bardzo długie, dokładne, w którym, nie wiem kto, czy wiceminister, czy prokurator nadzorujący wyjaśnia mi te wszystkie czynności, ale mnie to nie przekonuje. To znaczy, kiedy on mówi, jak dokładnie sprawdzano poprawność tego postępowania, to rzeczywiście tyle tylko, że tak jak pan powiedział, sposób myślenia jest wadliwy. Tam chyba jest 1600 świadków, ale jak ja bym chciał nie doprowadzić do zakończenia sprawy, powiedziałbym mocniej, sabotować tą sprawę, to bym właśnie w ten sposób robił. Wyznaczałbym świadków, którzy nigdy nie staną, albo wyznaczałbym w takiej ilości, w której ich nie będzie można przesłuchać. Niektórych później trzeba będzie przesłuchać powtórnie, niektórych być może konfrontować i potwierdzać rzeczy, które są notoryjnie znane i które nie potrzebują przed sądem być potwierdzane.
Wydaje mi się, że prosty obywatel, kiedy patrzy na to, no to nie umie tego sformułować może językiem prawniczym, ale ma wrażenie ogólnie takie, że ktoś w majestacie prawa może sobie robić to, na co mu się żywnie podoba. I to też się w mojej, może niesłusznie w mojej wyobraźni łączy, w mojej świadomości łączy nierozerwalnie również z tym niedawnym orzeczeniem sądu, który miał ustalić winę sprawy stanu wojennego. No jak pamiętamy, pani sędzia zażądała właśnie przesłuchania Michaiła Gorbaczowa i Margaret Thatcher. Trochę się dziwię, że nie zażądała przesłuchania Leonida Breżniewa, bo to on właściwie miałby coś do powiedzenia.
Ja dzisiaj zleciłem podjęcie tej sprawy i zażądania tego postanowienia, bo chciałbym je przeczytać. Być może kryje się tam coś takiego, co pozwoli mi to zrozumieć. Jednak z tych wiadomości medialnych, które na ten temat docierają, no to trudno dopatrzyć się w tym jakiegokolwiek sensu, poza tym, żeby sprawa się nie odbyła. W każdym razie ja tę sprawę podejmuję i zwracamy się, już dzisiaj wydałem takie dyspozycje, abyśmy otrzymali odpis postanowienia.
Tak się złożyło przypadkiem chyba, że dzisiaj jest święto prawników, dzień prawnika. Ja nawet przyznam, nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym dzisiaj z gazety, bo wczoraj były obchody 20-lecia urzędu, który pan sprawuje, Rzecznika Praw Obywatelskich, o których zaraz jeszcze, mam nadzieję, słuchaczom opowiemy. A dzisiaj też są takie uroczystości, tylko w Krakowie, właśnie związane z tym dniem prawnika, gdzie widziałem parę osób, które odmówiły przyjścia na organizowane przez pana uroczystość. Znaczy tych, które odmówiły udziału w obchodach święta 20-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy to znaczy, że mamy w Polsce dwa środowiska prawnicze, które sobie osobno świętują?
Myślę, że nie, bo mnie tam nie ma, co prawda, w Krakowie, ale z przyczyny bardzo proste. Ja skończyłem późno, w nocy moje obchody i fizycznie bym nie dał rady i z żalem w tym nie uczestniczę. Natomiast byłoby bardzo niedobre wrażenie, gdyby istniało przekonanie, że istnieją dwa sposoby rozumienia systemu prawa w Polsce, czy dwa jego podejścia do tego i w efekcie dwa środowiska. Ale obawiam się, że w tym, co pan powiedział, no jest, nie, to nie jest pozbawione pewnej dozy racji.
Że są różne sposoby rozumienia tego, jakie są powinności prawnicze.
Tego, jak, czym jest prawo w ogóle, no na przykład ta uchwała z 20 grudnia 2007 roku jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co mnie się wydaje, że stanowi istotę prawa.
Mówimy o uchwale, którą zaskarżył pan do Trybunału Konstytucyjnego, uchwale Sądu Najwyższego, która zdejmuje odpowiedzialność sędziów stanu wojennego za wyroki, które wydawali z dekretu o stanie wojennym przed wejściem tego dekretu w życie, bo on wszedł w życie 16 grudnia, a wcześniej wiele wyroków, i to surowych, zapadło na jego
tam
podstawie.
Jest dokładnie powiedziane, że sędziowie nie byli zwolnieni z obowiązku stosowania retroaktywnego dekretu o stanie wojennym, co jest postawienie stany na głowie, dlatego że oni mieli obowiązek jego niestosowania. Moglibyśmy im to wybaczyć, zrozumieć w takiej sytuacji, jakiej byli. Natomiast nie możemy usankcjonować czegoś, co jest zaprzeczeniem istoty rzeczy. I na tym polega mój wniosek do Trybunału. Według informacji, które do mnie dotarły, już będzie nad tym się zastanawiał Trybunał w pełnym składzie, gdyż jest to jedna z fundamentalnych zasad.
Panie doktorze, a co można zrobić, żeby Polacy, teraz z pytań konkretnych chcę przejść do takiego bardzo ogólnego, co można zrobić, żeby Polacy nabrali więcej szacunku dla państwa, w którym żyją? Bo te wszystkie rzeczy, o których tu mówimy, mam wrażenie, składają się na takie, no, powszechne u Polaków przekonanie, że prawo to jest jakaś pajęczyna.
Coś, co obchodzimy,
coś, co służy jakimś możnym tutaj dobrze ustawionym ludziom. Potoczna taka mądrość mówi, że to taka pajęczyna, się, w którą się tylko małe muchy łapią, a duże sobie latają jak chcą. Na ile to jest nasze polskie narzekactwo, które się nam często zarzuca, a na ile jest to uzasadnione rzeczywiście stanem państwa prawa w Polsce?
Jest to uzasadnione pewnym historycznie wykształtowanym stanem, którego nie byliśmy w stanie przeciwdziałać. I jeśli sobie z tym nie poradzimy, no to nasze państwo będzie ciągle dryfowało. Bo to nie chodzi tylko o wymiar sprawiedliwości. Chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi o morale społeczeństwa. Chodzi o gospodarkę, o której pan przed chwilą mówił. Kiedyś jest takie powiedzenie Michaela Friedmana, który dawniej uważałem, że prywatyzacja jest kluczem do transformacji. Prywatyzacja, prywatyzacja, prywatyzacja. Teraz powiedziałbym, że jest to przede wszystkim państwo prawa. I ja się z nim zgadzam. Proszę spojrzeć na te kraje, które się świetnie rozwijają i które w okresach transformacji skoczyły bardziej do przodu. Wszystkie one mają silniejszą cywilizację prawną i te podstawowe rzeczy, o których Max Weber jeszcze mówił, jak uczciwość, punktualność, dotrzymywanie słowa, moralność o charakterze purytańskim i przestrzeganie prawa. W innych krajach mówi się na zakończenie dyskusji, to jest prawo. U nas nikomu by do głowy czegoś takiego nie przyszło. Prawo służy do tego, żebyśmy je omijali. Pierwsza myśl każdego adresata prawa jest, jakby się wywinąć z obowiązku, które to prawo nakłada.
A pan powiedział coś, co jest zupełnie chyba niepopularne w Polsce, w każdym razie przez kilkanaście lat było w tak zwanym dyskursie elit. Wręcz mówiło się, że kwestia moralności, kwestie tych rozmaitych, jak to pan powiedział, dotrzymywania słowa, to jest jedna rzecz, natomiast gospodarka jest zupełnie autonomiczna. Trzeba być pragmatycznym, trzeba się zastanawiać wyłącznie nad sprawami gospodarczymi, nie wchodzić w ideologię. Bardzo to jest modne. Wielu ludzi to nawet słyszało, że właśnie wszelkie ideologie są złe. Jest tylko jakiś taki sprawdzalny gospodarczy pragmatyzm. Pan tu mówi, że gospodarka nie funkcjonuje wtedy, jeśli nie ma prawa, które pozwala uczciwość wyegzekwować.
Oczywiste. Nie tylko jest potrzebny kapitał ekonomiczny, nie tylko potrzebny jest kapitał ludzki w postaci ludzi odpowiednio przygotowanych i wykształconych, ale jest potrzebne to, co nazywane zostało przez Fukuyamę i wcześniej jeszcze kapitałem społecznym, a więc pewnym przestrzeganiem moralności i zasad, no bo inaczej ten mechanizm przestaje funkcjonować i nie możemy nad każdym postawić stróża prawa. Niedawno czytałem...
A jeszcze przy stróżu prawa, drugiego stróża pilnującego, żeby tamten się nie skorumpował.
Niedawno czytałem o tym elektronicznym monitoringu Wielkiej Brytanii, które jest najbardziej zmonitoryzowanym państwem na świecie, gdzie podobno tylko ilość 3% przestępstw jest dzięki temu wychwytywane. No, nawet jeżeli Wielki Brat będzie na nas patrzył, to nie jest to samo, jak uczono nas w dzieciństwie, nie wiem, czy pana jeszcze tego uczono, ale mnie, że Pan Bóg to zawsze widzi. Niedawno byłem w jednym kraju wschodnich i z radością wracałem do Polski, do której mamy tak często krytyczny stosunek, aby przekonać się, o ile bardziej jest ona cywilizowanym, zachodnim, europejskim
to
krajem.
To jest troszkę pocieszanie się zawsze.
Które... Nie, ja powiedziałem inaczej. Tam dopiero uzmysłowiłem sobie, co to znaczy, jak korupcja jest straszną rakiem, jak ono rozsadza społeczeństwo, jak żadna demokracja czy państwo prawa nie jest możliwe bez uzdrowienia podstawowych standardów. To dopiero tam widać, że są skazani. Niech pan weźmie, no już wskazując palcem, czy demokracja w Rosji jest na najbliższym czasie możliwa. Nie.
To nie używamy tego jako pocieszenia, tylko jako przestrogi. 022 kierunkowe 645 22 66. Pani Lucyna przy naszym telefonie. Halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Warszawy i podejrzewam, że dzwonię w imieniu wielu tysięcy osób. Ja jestem osobą, która wykupiła mieszkanie spółdzielcze jeszcze kilka ładnych lat temu. Teraz weszła ta ustawa, która za symboliczną złotówkę umożliwia ludziom wykup mieszkania. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Czy coś w tym kierunku rzecznik działa, żeby jakoś trochę złagodzić sytuację tych osób, które kiedyś wykupiły mieszkania? Czy coś będzie zrobione dla nas?
Bardzo dziękuję. Bardzo konkretne pytanie. W ogóle dzwonią państwo z bardzo konkretnymi, może nawet aż zbyt konkretnymi. Prosiłbym, żeby z tej możliwości no, nie korzystać, tak jak jest biuro po prostu pana rzecznika i można tam składać swoje sprawy, tylko wykorzystajmy to właśnie do rozmowy, bo to rozmowy jedynki. Sprawa pewnej niezborności postępowania władz, które taką, ja nie wiem, czy ta uchwała jest już ustawa przyjęta o wykupie.
Nie, myśmy, ona myśmy jest chyba na etapie... otrzymałem bardzo wiele skarg w tej dziedzinie.
Pani Lucyna nie jest tutaj.
Nie,
wyjąta.
I te skargi właśnie takie jak pani Lucyny były bardzo częste i my podjęliśmy badania w tej sprawie i chyba wystąpiłem z wnioskiem do Trybunału, ale proszę mi wybaczyć, że z pamięci tego wszystkiego nie jestem w stanie odtworzyć. W każdym razie jest to jeden z przedmiotów bardzo intensywnej pracy w moim biurze.
Pan doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, jest dzisiaj gościem rozmów jedynki w 20-lecie istnienia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. 645 22 66 nasz telefon. Państwa również zapraszamy do rozmowy za chwilę, ponieważ jest godzina 13.30, a jak wiedzą stali słuchacze, o 13.30 zawsze na naszej antenie słuchamy skrótu najświeższych informacji. No już jesteśmy z powrotem na antenie rozmowy jedynki. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, jest moim i państwa gościem, a przy telefonie nasz słuchacz, pan Leszek. Halo.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Dzień dobry, słuchamy pana.
No ja tak ogólnie chciałem jakby wtrącić swoje jakieś tak ogólnie mówiąc trzy grosze. Ja nie wiem, czy panowie pamiętają początek naszej transformacji, 90. lata. Prężnie rozwijający się duży biznes i takie hasło, które było rzucone, że pierwszy milion trzeba ukraść. To można, wie pan, to było obwieszczane przez znanych ludzi w telewizji, w gazetach, że to nic takiego, nic złego, bo wiadomo, że jakoś trzeba zacząć.
No może tak trochę samo... półgębkiem było obwieszczane w oficjalnym, ale taka rzeczywiście zapanowała atmosfera pewnego przyzwolenia na pewne nieprawidłowości. Jak
i
to
ten branżowy sposób myślenia taki, że jak to prawo dla prawników, chleb dla piekarzy, Polska branżowa i przede wszystkim, tak jak ja obserwuję, z takiego bardzo nisko położonego miejsca, to można tak odnieść takie wrażenie, że u nas prawo jest dla prawników, że zwykły, przeciętny człowiek bardzo mało z tego ma. Bardzo trudno mu dotrzeć do jakiejkolwiek porady prawnej, a człowiek, który jest ubogi, to nie ma na to żadnych szans. Myślę, że długo się to jeszcze nie zmieni.
I to jest rzeczywiście poważny temat. Bardzo dziękuję, panie Leszku. Panie doktorze, prawo dla prawników, czy pan też ma takie wrażenie?
No oczywiście, ja nawet powiedziałem, że Polska jest państwem prawników, co wywołało...
A nie państwem prawa, co wywołało
oburzenie, to był język
myślowy. Powiedzmy, że za czarną owcę w środowisku prawniczym został pan uznany w tym momencie.
No tak, natomiast mówiliśmy o przewlekłości postępowania. To jest jedna z podstawowych chorób systemu prawa w Polsce, ale także to, co pan nasz rozmówca powiedział, brak dostępu do pomocy prawnej. On wynika po pierwsze z zamknięciu pewnych korporacji. To nie chodzi tylko o brak dostępu do zawodu prawniczego studenta czy absolwenta Wydziału Prawa, ale chodzi o to, że pan jako klient, nie prawnik, ma ograniczony dostęp do pomocy prawnej, która jest odpowiednio czy za droga dla wszystkich.
No bo w Polsce jest na 1000 obywateli 60 adwokatów, a w Niemczech na przykład około 200. Ja zaokrąglam te liczby, nie jest to tak co do jednego, ale takie są proporcje. W Wielkiej Brytanii jest też chyba 100 kilkudziesięciu. No bardzo tutaj odstajemy w tym nasyceniu usługami prawnymi.
No u nas są także jeszcze radcowie prawni, więc to jakoś wyrównuje. Ale to jest prawda. Powinniśmy szerzej otworzyć dostęp do zawodów prawniczych, między innymi po to, ażeby umożliwić pomoc, szerszą pomoc prawną dla tych, którzy jej potrzebują. Dalszym krokiem, ja się tym będę zajmował w najbliższym i dalszym czasie, bo to niełatwo nie pójdzie, pomoc prawna dla ubogich, czyli tych, których nie stać na wysoko płatną opiekę.
A dlaczego Polacy rzadko z pomocy prawnej korzystają? Czy to jest kwestia wyłącznie braku dostępności wysokich cen? Czy może po prostu braku pewnej wiedzy, skoro jak pan mówi, dostaje pan dużo wniosków, które tak naprawdę widocznie autorzy nie wiedzieli, gdzie się z tym u siebie w gminie skierować, w jaką stronę, a słyszeli, że jest Rzecznik Praw Obywatelskich, więc sięgają od razu po najwyższą możliwą instancję.
Brak wiedzy, tak samo sięgają teraz do Strasburga, brak wiedzy, pewnej kultury prawnej, która polega na tym, żeby w sprawach, które tego wymagają, iść jednak do prawnika. Jest tu pewien opór i obawa przed tym, że on jest zbyt drogi i za daleko, za mało dostępny. I pewna, jeżeli już istniejemy w świecie prawników, to ci prawnicy powinni być używani i powinni być aktywnymi członkami wielu dziedzin życia obrotu przede wszystkim. Tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. No może nie aż tak bardzo.
Amerykanie trochę narzekają.
W nową chorobę. Tak,
powiedziałbym na przeciwną skrajność.
Tak, ja dlatego się od razu poprawiłem, bo jak usłyszałem to, co chcesz proklamować, to jest za dużo. Natomiast u nas jest w odwrotną stronę. Prawnicy, skoro ich mamy tyle i kilkanaście tysięcy rocznie opuszcza różnego rodzaju wydziały prawa w całym kraju, no to powinni być puszczeni w drogę, w instrumenty, w ścieżki prawne i powinniśmy z ich pomocy korzystać, móc korzystać. To znaczy oni powinni mieć dostęp do zawodu, a my dostęp do nich. To nie ulega wątpliwości.
Na razie są z tym dość poważne problemy. Cały czas rozmawiamy o prawnikach, o prawie, ale przecież pański urząd właściwie nie tylko na tym się skupia. A tu znowu, przepraszam, od konkretu chciałem przejść do pytania bardzo ogólnego. Trochę wczoraj na tej sesji, która była dla uczczenia 20-lecia, mówiono, i tam były takie, opowiem słuchaczom, trzy główne wykłady na temat źródeł praw obywatelskich, na temat pojęcia wolności, pojęcia prawdy i sprawiedliwości. O wolności mówił Alain de Sanson, o prawdzie mówił Joachim Gauck, o sprawiedliwości nasz gość, czyli właśnie pan doktor Janusz Kochanowski, ale też wielokrotnie we wszystkich, i w referacie pana Besansona, i w referacie pana Gałka, i później w dyskusji się przewijał taki wątek, że pojęcie praw obywatelskich, które lat temu 20-30 było dla wszystkich jasne i oczywiste, nagle się stało pojęciem rozmytym, ponieważ pojawiają się coraz to nowe prawa. No, szczytem tego było, z czego kpiłem sobie na antenie Polskiego Radia tydzień temu, wysunięcie przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Ekwadorskiego postulatu zagwarantowania w Konstytucji wszystkim kobietom prawa do orgazmu. Przepraszam, jeżeli ktoś się czuje urażony, no ale to bądź co bądź państwo chyba nie mniej poważne niż Polska w swoim parlamencie, nie mniej poważnym niż polski parlament, coś takiego stwierdziło.
Zdaje się, że prawo do człowiekokształtnych praw, prawa człowiekokształtnym chciały za rząd hiszpański zagwarantować. Jest to oczywiście aberracja pewna umysłowa. i musielibyśmy wtedy wprowadzić kolejne prawo, ale to nie tylko prawo, ale nakaz posiadania zdrowego rozsądku. Ale jak to wyegzekwować, czy jak to komuś ten zdrowy rozsądek do głowy wlać, na to już proszę mnie, o to proszę już mnie nie pytać.
Do tych, może jeszcze pozwolę sobie, do tej inflacji praw obywatelskich, o której Alain Besançon wczoraj mówił, wrócić, ale jeszcze jeden słuchacz najpierw. Pan Henryk przy naszym telefonie. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałbym nawiązać lekko do tego wątku uczciwości, który był na początku audycji. Mianowicie, czy panowie mogliby wymyślić, jak to zrobić, żeby w Polsce na przykład niemożliwe było publikowanie w gazecie mapy fotoradarów, bo to psuje społeczeństwo. To znaczy, sposób myślenia kierowców jest taki. Tu nam dają mapę i to jest taka gra z policją. W tych miejscach to sobie jedziemy tam 90 czy ile wymaga przepis, a potem hulaj dusza.
Dobre pytanie. Dziękuję panu bardzo. Panie Henryku, panie doktorze, właściwie to mnie to zastanowiłem się teraz w tym kontekście, a może to jest takie prawo właśnie obywatelskie, prawo kierowcy do posiadania wiedzy o tym, gdzie czyha patrol i gdzie czyha radar na niego.
To jest bardziej skomplikowane, chociaż takie potoczne. Czy pan ostrzegał światłami nadjeżdżających sprzeciwka?
No nie, bo ja nie mam prawa jazdy i nie prowadzę pojazdów mechanicznych. No to nigdy, i od razu mówię państwu, nigdy nie miałem. Nikt mi go nie zabierał. No
w ten sposób nie najlepszy sposób, żeby nie popełniać wykroczeń. Otóż ja nie mogę się przyznać, czy ja ostrzegałem, czy nie ostrzegałem, natomiast ku mojemu zdumieniu w Anglii, której spędziłem kilka lat i bardzo ją lubię, która jest krajem wyjątkowo uczciwym i przestrzegającym, okazało się, że taki automobil jakiś tam, którego nazwy nie pamiętam, powstał na początku XX wieku, powstał między innymi z inicjatywy ostrzegania kierowców przed policją, która na nich gdzieś tam czeka. Byłem zdumiony, że Anglicy to robili, taki skrupulatny naród. Otóż ja nie wiem, czy ostrzeganie, nie mówię o tej mapie fotoradarów, bo to jest gorsze, czy ostrzeganie powinno być absolutnie potępiane, skoro ma ostrzegać o tym, żeby ktoś jednak zdyscyplinował się.
Jak się sprzedaje w sklepach jakieś tam specjalne, zupełnie otwarcie, nie wiem, szpreje, które mają uniemożliwić pracę radaru na przykład, no takie, że to jest namówienie, namawianie do łamania prawa.
Po pierwsze, to powinno być zakazane, po drugie, powinno być ścigane. Tak samo są tak zwane antyradary, zdaje się, coś takiego istnieje, które coś tam też zakłócają. No oczywiście, że powinno to być zakazane, ponieważ myśmy się tak do tego wszystkiego przyzwyczaili, więc ja powiem, że teraz pod wpływem tej rozmowy ja się tym zainteresuję właśnie mapami fotoradarów i antyradarami, dlatego że co jest w systemie prawa polskiego najgorsze? Od czego przyzwyczajenie. Myśmy się przyzwyczaili, że proces generała Jużyńskiego trwa lat 17. Przyzwyczailiśmy się, że proces kopalni Wujka zdaje się 13.
To już trzeci z kolei.
Tak, chyba. Że proces FOZ-u trwał 15 lat. Najgorsze jest to, że przyzwyczailiśmy się i gotowi jesteśmy to traktować jako normalne. Czyli nienormalność staje się normalnością.
Ale nienormalność, ja mam wrażenie, taką spiskową teorię wygłoszę, że dlatego tak długo trwa często, że pewnym wpływowym środowiskom ona jest na rękę. I brakuje tak zwanej politycznej woli, żeby tę nienormalność zmienić. W związku z tym pytanie, panie doktorze, jak wyglądają pańskie stosunki z politykami? Bo pan może wnioskować, pan może zwracać uwagę. Pański urząd jest po to, żeby mówić tu, a tu. Nie mówię w tej chwili o interwencjach podejmowanych bezpośrednio na rzecz obywateli, bo to jest trochę inna działka, ale jeśli chodzi o pewne błędy przepisów, o jakieś źle skonstruowane instytucje, no to pan z tym wszystkim może się zwracać do parlamentu, do rządu. I co pan wtedy słyszy?
Ja w końcu słyszę albo jakieś ogólniki często, albo zbywanie mnie. Mnie się wydaje, i to zaczynam coraz bardziej w miarę upływu kadencji odczuwać, że traktuje mi się jakiego takiego bąka uprzykrzonego, przed którym trzeba się oganiać. Tymczasem to jest bardzo niesłuszne, dlatego że ja mam szereg projektów. na przykład projektów legislacyjnych dotyczących procesu stanowienia prawa, dotyczących przepisów ogólnych prawa administracyjnego, gdzie
bo
u mnie...
Pan, bo my tak mówimy pan, ale przecież u pana jest grupa pracowników, bardzo dobrze się znających na prawie, na dodatek mających praktyczną wiedzę z tych tysięcy spraw, które do pana przychodzą. I czy ktoś z tego doświadczenia tych ludzi, z tych projektów, które oni są w stanie przygotować, w ogóle jest gotów korzystać?
To jest najgorsza niedomoga, która mnie teraz bardzo ciąży, bo nie poza tymi moimi współpracownikami, bardzo wysoko wykwalifikowanymi, znakomitymi prawnikami, przy moim urzędzie istnieje 14 zespołów eksperckich, które zastanawiają się nad reformą edukacji, zdrowia, procesu stanowienia prawa, prawa administracyjnego, jeszcze z dziesiątka rzeczy. Ci eksperci niczego bardziej nie pragną, jak tego, żeby być pomocnym, a ja niczego bardziej nie pragnę, jak tego, aby rezultat ich pracy przekazać komu trzeba. I nie spotykam się z bardzo żywym zainteresowaniem. Proszę sobie wyobrazić, że to tak jakby stał samochód przed radiem, świetnej marki, jakiś Mercedes, i pan go nie chciał zabrać. To jest mniej więcej, ja mam takie same poczucie. Przepisy ogólne prawa administracyjnego, o których żeśmy mówili także na wczorajszej sesji, pan profesor Kijowski mówił znakomicie, jest unikalny jako projekt, a być może w skali. Kiedyś byłem u pana prezydenta, namawiając go do tego, żeby podjął inicjatywę ustawodawczą. On mówi, ale mnie się zawsze wydawało, że to jest niemożliwe do zrobienia ze względu na specyfikę prawa administracyjnego. Ja powiedziałem, panie prezydencie, to niemożliwie właśnie jest zrobione. I liczę na zainteresowanie i na to, że nasz projekt, który zresztą będę propagował również w Strasburgu do mojego kolegi ombudsmana europejskiego, zyska w końcu zainteresowanie.
Albert Einstein, pytany, jak się dokonuje wielkich, genialnych odkryć, powiedział, że z niewiedzy, ponieważ po prostu wszyscy mądrzy ludzie wiedzą, że coś jest niemożliwe, aż się trafi taki jeden, który nie wie, no i on to wtedy zrobił, bo po prostu nie wiedział, że nie można. Pani Jadwiga przy naszym telefonie, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani, słucham.
Dzień dobry panom. Mam pytanie do pana profesora Kochanowskiego. W latach 60. mieszkania dostawali socjalne ludzie, którzy... Ojej, zegar mi będzie bił. Dostawali socjalne mieszkania ludzie, którzy po prostu nie mieli na tyle pieniędzy, żeby wpłacać płaty do spółdzielni. Myśmy płacili kaucję w granicach w 67 roku 6,5 tysiąca. Teraz się okazuje, że mieszkania spółdzielcze zostają sprzedane dosłownie za grosze, bo mam przypadki, znam takie, że za 37 zł, za 120 zł, a nam się każe płacić 16 tysięcy za mieszkanie 48-metrowe. Ja się zastanawiam nad jednym. Czy w Polsce nie ma ludzi po prostu równych, są równiejsi, bogatsi i biedni. I dla ludzi, którzy faktycznie dostali te mieszkania spółdzielcze, to są grosze. A człowiek w tej chwili skąd weźmie te pieniądze, żeby te 16 tysięcy zapłacić? Ja się właśnie zastanawiam, jak ta ustawa została stworzona, że ludzie, którzy po prostu nie mają w tej chwili, muszą ciężkie pieniądze płacić za mieszkania.
Bardzo dziękuję.
I pozdrawiam.
Bardzo ładnie bijący zegar. Gratuluję pani Jadwigo. Trochę to dotyczy właściwie sprawy, o którą już pierwsza słuchaczka pytała.
I ona jest bardzo, bardzo szeroko przeze mnie traktowana.
Widać, że jest to sprawa bardzo bulwersująca i bolesna dla państwa, że mu się nie dziwię, bo...
Bardzo wiele skarg otrzymałem.
Wiele takich, ale są takie właśnie sprawy, gdzie wyraźnie uderza to w takie poczucie sprawiedliwości po prostu człowieka. Widzi, że coś się dzieje.
Ja mogę tylko zapewnić, nie wchodząc w szczegóły, że to jest przedmiotem bardzo, bardzo dokładnego badania. Myśmy podejmowali już różne kroki. To jest wszystko oczywiście na naszych stronach internetowych, ale w każdej chwili będę służył pani bardziej dokładną informacją, jeśli tylko się skieruje do naszego biura. Bo to jest jeden z głównych problemów, który powstał w zeszłym roku. Był wysyp, jeśli tak powiem, skarg związanych z tą ustawą.
I ta ustawa na pewno jeszcze się doczeka ze strony Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jakiejś interwencji.
To nie jest, także nie jest bagatelizowane, wręcz przeciwnie.
Apelujemy o cierpliwość do państwa dotkniętych tą sprawą. Może też i przy tej okazji chciałem spytać o takie troszkę mniej poważne rzeczy, bo pan już sprawując ten urząd 2 lata, dobrze liczę?
2 lata i 2 miesiące, czy 3 miesiące.
Jest pan w stanie powiedzieć, co jest największym uprzykrzeniem Rzecznika Praw Obywatelskich? No, to znaczy, na pewno, czy jest pan gotów to powiedzieć, co jest tak
największym uprzykrzeniem jest to,
w tym urzędzie,
że po dwóch latach bardzo, no śmiem twierdzić, bardzo intensywnej, pełnej zaangażowania pracy przy współpracy moich pracowników i przy współpracy grona ekspertów, którzy mnie wspomagają, jest wkradające się, no niestety, poczucie, że pewnej niemożności.
To niemożność zaczyna... polega na tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Zaczęliśmy, że politycy, do których, którzy w końcu oni są władni podejmować decyzje, pan nie może pewnej rzeczy zmieniać, po prostu...
Nie mogę wywrzeć odpowiedniej presji, aby traktowano pewne rozwiązania poważnie, zwłaszcza, że to my pracujemy lepiej. Mówię z całym przekonaniem. Lepiej, bo jesteśmy dobrze do tego przygotowani, moi współpracownicy. Lepiej, dlatego że pracujemy bez zniekształcającego myślenie wpływu politycznego. Jesteśmy bezstronni. Lepiej, dlatego że pracujemy w warunkach spokojnych.
Nie ubiegacie się, panowie, państwo, o głosy. Tak?
O efekt.
Musicie jeździć po Polsce i przedstawiać się tak, żeby koniecznie się podobać wszystkim.
Po prostu ja nie myślę o tym, że jak ja coś powiem, to ileś tam ludzi może o mnie źle pomyśleć. Ja myślę o tym, jak powinno być dla tych ludzi słusznie. Jeśli występowałem wielokrotnie w sprawie reformy służby zdrowia, to występowałem z najbardziej niepopularnymi postulatami, wiedząc, że nie przysporzy mi to żadnej sympatii, ale oklasków, ale mnie one są niepotrzebne, bo ja nie jestem wybieralny. Ja tej zdolności wybieralności nie potrzebuję posiadać.
Może politycy wybieralnie powinni korzystać z tej okazji, że jest takie alibi, że oto rzecznik praw obywatelskich występuje z niepopularnymi rzeczami. My byśmy może oczywiście chcieli być bardziej popularni, no ale skoro on się uparł, to cóż my możemy.
Taka była dokładnie, panie redaktorze, ja widocznie jestem wychowany na pana artykułach, bo taka była moja intencja. Ja mówię, proszę państwa, no zwalcie na mnie. Powiedzcie, że nawet rzecznik nie protestuje przeciwko na przykład opłatom hotelowym w szpitalach, czy opłatom za pierwszą wizytę. Pierwszy raz, jak o tym powiedziałem, to zwaliło się na mnie może różnych pomyj, ale potem ludzie nie są tak nierozsądni, jak niektórzy chcieliby ich uważać.
A czy spotyka się pan z takimi, powiedziałbym, zamówieniami politycznymi, na przykład, że byłoby mile widziane, gdyby pan taką albo inną rzecz zaskarżył, no bo wtedy zawsze jedna partia występuje jako ta, która jest za to odpowiedzialna, a druga jako pogromca i wtedy można by się na pana autorytet powoływać.
Nigdy nie było żadnego nacisku, za wyjątkiem kilku spraw, kiedy odpowiedni minister mówił, wniósł pan wniosek do Trybunału, ale wniosek jest niesłuszny. Pan nie ma racji, czy pan nie powinien go wycofać? Wtedy ja normalnie zapraszam przedstawicieli tego ministerstwa, siadałem przy takim podłużnym stole, z jednej strony są moi eksperci, z drugiej strony eksperci drugiej strony i przeprowadzamy analizę, kto ma rację. We wszystkich tych przypadkach pod koniec rozmowy na przykład tam chodziło oczywiście o te matury nieszczęsne pana.
Czy o amnestię maturalną.
No to jest powiedzmy banalne. Potem chodziło o możliwość odwołania się od dotacji Unii Europejskiej, kiedy bardzo rozsądna pani minister ówczesna powiedziała, pan chyba tu nie ma racji. Ja mówię, wie pani, być może. Spotkaliśmy się, doszedłem do wniosku, że się nie mogę wycofać. Teraz jest z kolei ustawa o spółdzielczości, jest kwestionowana i jeden z posłów do mnie przyszedł, argumentując, że nie mam racji. Ja zaproponowałem ten sam tryb postępowania i jest przygotowane spotkanie, gdzie grupy dwóch ekspertów będą analizowały, czy mam rację. Nie ma żadnego wstydu przyznać, że się nie ma racji i rezygnuję z wniosku, jeśli ktoś mnie przekona. Natomiast to nie jest nacisk polityczny. To jest kwestia argumentacji merytorycznej.
Czy jak pan się spotyka z różnymi ombudsmanami, bo to się chyba tak dobrze wymawiam,
tak jest,
rzecznikami
dobrze.
Praw obywatelskich, dłużej, ale jednak łatwiejsze w wymowie. No bo ma pan kontakt z odpowiednimi właściwie z całej Europy, prawie całego świata, bo prawie wszędzie ten urząd istnieje, przedstawicielami. Widzi pan tam jakieś rozwiązania, które ułatwiają pracę, które byłoby dobrze do Polski przeszczepić na przykład z któregoś z innych krajów?
Zdziwi się pan, ale na uprawnienia najszerzej ma polski ombudsman. Być może jeszcze szwedzki mógłby z nim konkurować, ale nie bardzo. ja broniłem się przed poszerzaniem tych uprawnień, ale na przykład oczywiście, i tutaj zgadzam się z moim poprzednikiem, profesorem Colem, nie jest potrzebny rzecznik praw pacjenta osobny, nie jest oczywiście potrzebny rzecznik praw dziecka osobny. To powinno być w mojej strukturze. Natomiast po tych dwóch przeszło latach, kiedy ta niemożność zaczyna do mnie dochodzić i mnie obezwładniać, no dochodzę do wniosku, że być może szkoda jednak, że rzecznik nie ma prawa inicjatywy legislacyjnej. Przedtem się broniłem, bo kiedy z wnioskiem legislacyjnym bym występował, to wówczas musiałbym jakieś zabiegi o charakterze politycznym podejmować, żeby ten wniosek przeszedł. Ale teraz jestem całkowicie obezwładniony, kiedy mam na przykład 3 świetne wnioski legislacyjne i wystawiam je na wystawie mojego urzędu, i nikogo one nie są w stanie zainteresować.
Nie ma pan czasami takiej myśli nękającej, że dla polityków, którzy skądinąd właśnie są bardzo skłonni do mnożenia różnych rzeczników, bo to jeszcze i rzecznik praw ucznia, zdaje się, i no jest też, nie wiem, czy jest konsumenta, i cały czas organizacje feministyczne się domagają, żeby kobiety miały swojego rzecznika osobnego. Z jednej strony mówi pan, politycy w ogóle tego nie słuchają, co pan im ma do powiedzenia. Z drugiej strony tych rzeczników chcieliby, żeby było coraz więcej. Nie ma pan czasami takiej obawy, że dla polityków pański urząd jest swego rodzaju alibi? Nie mamy praw obywatelskich, ale za to mamy rzecznika, więc dajcie nam świetny spokój.
Tak, znaczy, absolutnie oburzę się na takie stwierdzenie, dlatego że ja jestem, jakby tu powiedzieć, no w pewnym sensie nawet agresywny w stosunku, czyli to nie jest tak. Natomiast posiadanie dużej ilości rzeczników jest takim alibi. Co więcej, im więcej rzeczników regionalnych czy przedmiotowych, prawda, resortowych, tym urząd ten jest słabszy.
Tym trudniej.
Właściwie on sobie może darować wiele rzeczy. W Rosji jest rzeczników, proszę sobie wyobrazić, 46. Prawa człowieka plus instytucje ochrony praw człowieka zaczynają spełnić rolę pozorowaną w pewnych przypadkach i to jest pewne niebezpieczeństwo.
I to myślę, że gdybyśmy mieli na zakończenie powiedzieć o tym, jakie zagrożenia stoją przed prawami obywatelskimi także w Polsce, to możemy powiedzieć, że takim zagrożeniem jest właśnie między innymi nadmiar praw, który sprawia, że on i praw, i rzeczników.
One obracają się przeciwko sobie i dlatego ja na tej konferencji zaproponowałem powrót do źródeł wolności, prawdy, sprawiedliwości, aby raz jeszcze to przemyśleć, i jestem z tego pomysłu bardzo zadowolony.
Ja muszę powiedzieć, że mi się też ten pomysł bardzo podobał i serdeczne gratulacje, zwłaszcza z wyborem prelegentów takich do przypomnienia o tym, skąd się naprawdę wzięły prawa obywatelskie i co to są naprawdę prawa obywatelskie. Nigdy dosyć myślenia na ten temat, ale w rozmowach jedynki to na razie już dzisiaj tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był naszym gościem.
To ja dziękuję.
I do usłyszenia państwu.